Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Dziś tematem audycji Akcja T4 będzie druga część audycji zatytułowanej Las Śmierci nad Obrą. Najpierw jednak ostatni już odcinek naszego cyklu poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. Wczoraj obchodziliśmy 103. rocznicę bitwy pod Kargową. To najbardziej znany epizod związany z dzisiejszym województwem lubuskim w czasie powstania. Dziś będziemy mówić o tym, na czym polegał spór dotyczący wyboru optymalnej drogi do odzyskania niepodległości. Jakie były najważniejsze etapy walk w trakcie Powstania Wielkopolskiego? O tym wszystkim już teraz badacz dziejów Powstania, dr Marek Ressler.
Lata 1917-1918 były przełomowe w stosunkach polsko-niemieckich na terenie zaboru pruskiego. Był to okres, kiedy wiadomo już było, że potęga Niemiec chyli się ku upadkowi, że nadszedł moment, w którym można już pomyśleć o sprawach związanych z niepodległością. Rok 1918 z kolei to jest początek odzyskiwania niepodległości przez Polskę, poza granicą oczywiście zaboru pruskiego. W związku z tym wytworzyły się korzystne warunki dla przyłączenia Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego. Jak wyglądała sytuacja na terenie zaboru? Przede wszystkim wielkie rozwieszenie, wielkie zamieszanie, wielkie emocje i powiedzmy wprost, dezorientację, może czasami nieporządek na granicy bałaganu. Wiadomo było, że od początku grudnia 1918 roku już istniały formalne, chociaż niepotwierdzone, organa władzy państwowej. Był Poznański Sejm Dzielnicowy, była Naczelna Rada Ludowa, był Komisariat Naczelny Rady Ludowej, czy były organy władzy, ale jeszcze tylko polskiej. Oddziały wojskowe też istniały. Mianowicie Straż Ludowa, Służba Straży i Bezpieczeństwa i zakonspirowane jednostki, formacje związane z Polską Organizacją Wojskową Zaboru Pruskiego. I te właśnie formacje, szczególnie pełowiacy, skauci, członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Paryż do rozwiązania siłowego. Było to działanie niezupełnie zgodne z zamierzeniami władz politycznych regionu. Władz, które dążyły do tego, żeby przeprowadzić zmiany w Wielkopolsce, ale drogą pokojową, spokojną, bez angażowania do tego wojska, ludzi z bronią. Z czasem jednak okazało się, że wybuchu powstania nie da się uniknąć. Problem był tylko po pierwsze z dowódcą, kto stanie na czele tego ruchu, po drugie z momentem rozpoczęcia walki. Wiadomo było, że na terenie Wielkopolski nie było w tym czasie oficerów starszych stopniem od majora. W związku z tym nie było nikogo, kto by poprowadził powstańców do walki na tak zwanym wyższym szczeblu, mówiąc językiem wojskowym. Przełom nastąpił sam. Mianowicie 26 grudnia 1918 roku przyjechał do Poznania Ignacy Jan Paderewski, polityk, który miał uporządkować sprawę w Warszawie, jechał z Paryża. Jeszcze wtedy nie wiedział, że będzie premierem ministrem spraw zagranicznych. Przyjechał do Poznania, żeby po prostu przeprowadzić rozmowy w sprawie statusu Wielkopolski w odrodzonym państwie polskim. Nikt nie myślał o powstaniu, nikt nie myślał o jakichś gwałtownych wydarzeniach w mieście. Przyjazd Paderewskiego wieczorem 26 grudnia 1918 roku był przełomem, powiedzmy, ideowym, emocjonalnym. Wielka uroczystość, wielkie emocje, jakie były z tym związane, przemówienie mistrza, wygłoszone do tłumu zgromadzonego na Placu Wolności, potem powtórzonego dla oficjeli wewnątrz hotelu, sprawiły, że emocje patriotyczne w mieście sięgnęły szczytu. Niezbyt zresztą zgodnie z intencjami samego mistrza, który nie powinien być i nie chciał być łączony z gwałtownymi wydarzeniami w Poznaniu z jego osobą. W tym czasie już reprezentował rząd warszawski. Takie połączenie mogłoby doprowadzić do posądzenia władz warszawskich o wtrącenie się wewnętrzne sprawy zaboru polskiego, czyli wtedy Niemiec. No ale się stało. Wiadomo, że nastroje są. Paderewski pod pozorem choroby dyplomatycznej wycofał się z oficjalnego występowania, ale machina ruszyła. Następnego dnia, około południa, odbyła się demonstracja dzieci szkolnych przed bazarem. Artysta się nie pojawił, ale po południu Niemcy postanowili pokazać, kto naprawdę rządzi w Poznaniu. późnym popołudniem 27 grudnia 1918 roku z Jeżyc ruszył wielki pochód niemiecki do centrum Poznania z zamiarem zaprezentowania Ignacemu Paderewskiemu woli niemieckiej ludności miasta, a była to jednak 1/4 mieszkańców w tym czasie. Doszło do wybuchu walk. Właśnie dzisiaj do końca nie wiadomo, jakie były okoliczności. Kto pierwszy zaczął, kto pierwszy strzelił. Napięcie emocjonalne pomiędzy maszerującymi Niemcami i ludnością polską zgromadzoną na chodnikach doszło do szczytu, który został zaakcentowany w pewnym momencie strzałem. Kto do kogo strzelił, do dziś nie wiadomo. Trudno jest ustalić. Zresztą nie ma to większego znaczenia. Faktem jest, że była to iskra, która została rzucona na beczkę prochu. Rozpoczęły się walki w całym mieście. I oddziały Straży Ludowej, Służby Straży i Bezpieczeństwa w większości były już spolonizowane w swoim składzie. Oddziały skautowskie też gotowe były do działania. W rezultacie w ciągu najbliższych godzin miasto zostało uwolnione od wojsk niemieckich z kilkoma punktami, których się powstańcom nie udało zdobyć. Mianowicie nie udało się zdobyć koszar 6. Pułku Grenadierów na Jeżycach. I zostało jeszcze poza miastem do zdobycia stacja lotnicza w Ławicy. Miasto zostało opanowane tu i ówdzie wybuchały oczywiście strzały. Bardzo szybko zostały przez Polaków spacyfikowane. Pojawiły się oczywiście samozwańcze sztaby, dowództwa różnego rodzaju, ale już 28 grudnia, kiedy komisariat naczelny Rady Ludowej zorientował się, że ruch się powstrzymać nie uda, powstał problem naczelnego dowódcy. Przypadek zrządził, że od 26 grudnia 1918 roku w Poznaniu przebywał kapitan Stanisław Taczak, dawny oficer armii niemieckiej, wtedy już jednak oficer Wojska Polskiego, czyli osoba idealna dla podkreślenia więzi Warszawy z Poznaniem. W wyniku rozmów przedstawicieli Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej Stanisław Taczak zgodził się objąć dowództwo nad oddziałami powstańczymi pod dwoma warunkami. Po pierwsze, tymczasowo, do chwili, kiedy z Warszawy przybędzie oficer na odpowiednim stanowisku, o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach i że uzyska zgodę swoich przełożonych w Warszawie. Tę zgodę uzyskał bardzo prosto. My dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, że był to czas, kiedy połączenia telefoniczne funkcjonowały bez zarzutu. Powstanie Wielkopolskie w dużej mierze było powstaniem na telefon. Zarówno strona polska, jak i niemiecka kontaktowała się i w Poznaniu, i z jednostkami terenowymi. Na tej zasadzie Stanisław Taczak podszedł do biurka, wykręcił numer Belwederu, uzyskał informacje na temat stosunku Warszawy do jego dowodzenia w Poznaniu, uzyskał zgodę oczywiście, przystąpił do działania. Od 28 grudnia kapitan, wkrótce major Stanisław Taczak, został pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego. I to był koniec walk w centrum miasta. Natomiast walki o Poznań poza centrum trwały aż do 6 stycznia 1919 roku. 6. Pułku Grenadierów nie udało się zdobyć. Niemcy na podstawie umowy opuścili miasto w Sylwestra 31 grudnia 1918 roku. Natomiast stacja lotnicza w Ławicy stanowiła ogromne zagrożenie dla miasta. Niemcy zresztą grozili, że zbombardują Poznań. Pamiętajmy o tym, że samolot miał wtedy ogromne znaczenie moralne, psychiczne dla ludności, nie tylko dla wojska, ale także dla ludności cywilnej. Stację lotniczą należało po prostu zdobyć. I w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku z Poznania wyruszyła wielka wyprawa, doskonale zorganizowana od strony wojskowej, od strony taktycznej. Nad ranem 6 stycznia zażądano kapitulacji od załogi stacji lotniczej. Niemcy odmówili. Doszło do krótkiego szturmu, zajęcia stacji. Już następnego dnia, 7 stycznia 1919 roku, nad Poznaniem latały pierwsze samoloty z polskimi oznakami, bo wtedy już zaczęto je wprowadzać. I właśnie 6 stycznia 1919 roku to był koniec walk o Poznań. Od tego czasu miasto było już wolne, mogło spokojnie funkcjonować jako centrala i stolica i powstania, i tworzącej się Armii Wielkopolskiej. Okres walk Powstania Wielkopolskiego można podzielić na dwie części. Pierwszy etap to jest oczywiście 27 grudnia 1918 roku do połowy stycznia roku następnego. I drugi etap od połowy stycznia do 16 lutego 1919 roku. Jeśli chodzi o pierwszy etap, pierwszy okres, różni się on całkowicie od tego, co się działo w okresie drugim. Mianowicie oddziały, które były tworzone w terenie, były mobilizowane, obligowane do działania w wyniku najczęściej telefonu. Po prostu telefon z Poznania dawał sygnał lokalnym działaczom, że mogą przystąpić do akcji. I tak się najczęściej działo. Były to oddziały tworzone spontanicznie, później stopniowo przekształcane w oddziały armii regularnej, ale dla porządku warto byłoby przypomnieć poszczególne walki z tego okresu. A więc po zajęciu Poznania były to walki w okolicach Zdziechowy pod Gniezdem, rajd wyzwoleńczy Pawła Cymsa na Inowrocław 1-6 stycznia, pierwsza bitwa szubińska, druga bitwa o Szubin, walki o Chodzież, walki o Zboszy i Kopanice, a także potyczka pod Osieczną. Był to czas, kiedy powstańcy zdobywali teren. To był okres ofensywy. To był ten czas, ten okres, kiedy zdobyto największy obszar i wiadomo było, że Niemcy tamtego obszaru nie odbiorą, a przynajmniej będzie to dla nich bardzo trudne. Drugi etap, gdzie dowódcą już był przybyły z Warszawy generał Józef Dobromuśnicki, to był okres, kiedy przystąpiono do tworzenia regularnej armii wielkopolskiej liczącej około 100 tysięcy żołnierzy i wtedy toczyły się walki innego charakteru. Przede wszystkim o Konkolewo, walki o Nowe Kramsko, dwie bitwy o Rawicz, walki o przedmości pod Wielkim Grójcem, pod Nową Wsią Zbąską, na froncie północnym między Łabiszynem i Chcynią i wreszcie zdobycie pociągu pancernego, niemieckiego pociągu pancernego pod Rynarzewem. Był to czas, kiedy wiadomo było, że dalej już powstańcy nie pójdą. Na przełomie XIX-XX wieku Niemcy poprowadzili tak intensywną akcję osiedleńczą na terenie Wielkopolski, że w miarę rozwoju wydarzeń powstańczych, w miarę rozszerzania tych wydarzeń, trudności okazały się nie do przezwyciężenia. Zaszła potrzeba nie tyle zdobywania nowych terenów, ile zabezpieczenia obszarów, które udało się już zająć. I sytuację uratował rozejm w Trewirze 16 lutego 1919 roku, gdzie w ramach przedłużenia oficjalnego rozejmu w walkach między aliantami i Niemcami, chodzi oczywiście o ten pierwszy rozejm z 11 listopada 1918 roku, w Trewirze zawarto kolejny rozejm przedłużający. Jednym z punktów był obowiązek zawarcia rozejmu, przerwania walk także w Wielkopolsce. Bez tej decyzji, bez tego kroku, prędzej czy później mogłoby dojść do likwidacji powstania w Wielkopolsce w wyniku ogromnej ofensywy niemieckiej, jaką szykowano na wiosnę 19 roku przeciwko i Polsce, i Wielkopolsce.
To był ostatni odcinek cyklu poświęconego historii powstania wielkopolskiego. Już za chwilę kolejny temat, akcja T4. Jesienią 1939 roku Adolf Hitler zatwierdził projekt uśmiercenia z litości. Pod pretekstem teorii eugenicznych dokonywano morderstw osób niepełnosprawnych czy pacjentów szpitali psychiatrycznych w III Rzeszy oraz na terenach okupowanych, między innymi w Międzyrzeczu. Już za chwilę druga część dyskusji pod tytułem Las Śmierci nad Obrą. Rozmawiają dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej Andrzej Kirmiel, Wojciech Wichert z IPN-u oraz regionalistka z Pszczewa Katarzyna Sztuba-Frąckowiak. Dyskusję moderuje Jarosław Palicki.
Historie pisane na nowo.
Musimy skupić się dokładnie na tym, co się będzie działo w Obrawalde. Ponieważ można powiedzieć, że w czasie, kiedy akcja T jest w fazie pełnego rozmachu, szpital pełnił rolę czegoś w rodzaju takiego szpitala pośredniego, ponieważ akcja eksterminacji odbywa się w szpitalach na terenie okupowanej Rzeczpospolitej, jak gdyby podróżując z zachodu Niemiec, jak gdyby ci pacjenci zatrzymują się na krótko w Obrawalde, a później jadą do Generalnej Guberni, gdzie są uśmiercani. Ale ta sytuacja zmienia się pod koniec roku 1941, kiedy w Obrawalde pojawia się nowy dyrektor. I tutaj już oddaję głos naszym gościom. Proszę.
Faktycznie w Obrawaldę pojawia się niejaki Walter Grabowski. Tak, to jest jedno z jego nielicznych zdjęć. Nie jest on z wykształcenia lekarzem. Właściwie on nie ma żadnego wykształcenia. Jego jedyną jak gdyby przepustką do kariery jest to, że on jest wiernym członkiem NSDAP i bardzo zagorzałym nazistą. I to jest jak gdyby jego karta przetargowa, dlaczego został dyrektorem. Popadł w konflikt z ówczesnym dyrektorem Obrzyc, doktorem Banze, który właściwie tu jest taki nieco błąd w książkach, które zostały wydane o Obrzycach z czasów akcji T4, że doktor Banze był przeciwnikiem eutanazji. Doktor Banze nie był przeciwnikiem eutanazji, ponieważ przyczynił się do opróżniania zakładów w Owińskach i w Dziekance. Natomiast to był właściwie konflikt między Walterem Grabowskim a doktorem Banze, właściwie czysto taki personalny, ponieważ Walter Grabowski otrzymał ze Szczecina, z prowincji Pomern, jak gdyby zielone światło dla swojej działalności w Obrzycach i wprowadzenia właśnie akcji T4 w ramach tej dzikiej eutanazji właśnie w szpitalach niemieckich. Bardzo zabrał się jak gdyby gorliwie do swojej pracy, przekształcając właśnie Obrzyce w zakład masowych mordów. Chciałam kilka słów poświęcić temu, dlaczego Obrzyce zostały wybrane na jeden z ośrodków właśnie tej dzikiej eutanazji. Otóż były one położone właściwie poza miastem Międzyrzecz, wśród lasów i miały swoją własną bocznicę kolejową, którą transporty chorych mogły niezauważone przez nikogo po prostu podjeżdżać wieczorem i tam można było w obrębie szpitala te transporty rozładowywać. Tak to położenie na uboczu i właśnie ta bocznica były jak gdyby tymi argumentami przemawiającymi za tym, aby tę akcję eutanazji w Obrzycach rozpocząć. Co można powiedzieć o Walterze Grabowskim? Otóż oprócz tego, że właśnie był gorliwym nazistą i nie miał medycznego wykształcenia, był bardzo w tę akcję zaangażowany i on był bardzo przekonany co do ideologii tej akcji, że po prostu trzeba się pozbyć tych ludzi niepełnosprawnych, którzy są balastem dla państwa niemieckiego. I jak on się wyrażał, był to po prostu wkład w zwycięstwo III Rzeszy. Szpital w Obrzycach zaczął być przygotowywany właśnie do tych masowych mordów w ten sposób, że cały teren szpitala został otoczony murem i drutem kolczastym. Wejście na teren szpitala było zabronione i trzeba było się posługiwać wyłącznie przepustkami. Tutaj na przykład mamy wypowiedź takiej pani właśnie ze wsi obok Obrzyc z Bobowicka, której siostra pracowała jako pokojówka w domu lekarza i ona musiała mieć po prostu regularną przepustkę, żeby w ogóle wejść na teren szpitala. Przestaje działać kościół na terenie szpitala, który wcześniej służył pacjentom do uczestniczenia we mszy świętej. On zostaje zamknięty. Mieszkańcy właśnie z tej wsi Bobowicko nie mają możliwości uczestniczenia w tych mszach. Zamknięta zostaje szkoła, aby nikt niepowołany nie kręcił się po prostu mówiąc kolokwialnie po terenie szpitala. Podobnie jest z urzędem pocztowym, również zostaje zamknięty i całego zakładu tej lecznicy pilnują uzbrojeni strażnicy, którzy nie dopuszczają nikogo na teren zakładu i też zapobiegają ucieczkom chorych. Także cały po prostu, jak gdyby cała infrastruktura zostaje przygotowana do tego, żeby przyjmować transporty pacjentów z Niemiec. Te transporty w liczbie od 50 do 200 pacjentów przychodzą z reguły między godziną 23 a 24. kiedy było już ciemno i wszyscy pacjenci też byli na, wracali jak gdyby ze swoich miejsc pracy i przebywali na oddziałach. Więc to się wszystko odbywało w wielkiej tajemnicy. Tutaj właśnie widzimy bocznicę kolejową. Na tym zdjęciu akurat są pokazane dzieci, które wyjeżdżają z Obrzyc na wycieczkę, natomiast później ta bocznica pełniła już bardziej taką złowróżbną funkcję, ponieważ przywoziła pacjentów. Co jeszcze o tych transportach można powiedzieć takiego drastycznego? Otóż pacjenci, którzy przyjeżdżali z Hamburga, Altony, z Wittenau koło Berlina, czy z innych zakładów, Streptow, na przykład nad Regą. Oni jechali z reguły kilka dni bez ustanku i im nie dane było ani się posilić, czy dostać wody i często po prostu te zamknięte transporty, to kiedy były otwierane przez pielęgniarzy, te wagony, to z nich się wysypywały już trupy. I pacjenci też byli w bardzo ciężkim stanie i wyglądali naprawdę żałośnie, co też miało po prostu personelowi szpitala dać do zrozumienia, że to nie są właściwie ludzie, że oni są tacy odczłowieczeni, że to jest właściwie tylko taki transport. Więc jeszcze chciałam dodać odnośnie szpitala, że te transporty pacjentów przychodzące właśnie z ośrodków niemieckich były kierowane też do oddziału przyjęciowego i tam dwaj lekarze, dr Hilde Wernicke i dr Thorfinn Motz, którzy byli absolutnie podlegli właśnie i wierni dyrektorowi szpitala Walterowi Grabowskiemu, dokonywali selekcji pacjentów. I właściwie były takie dwa kryteria. Można było przeżyć w Obrawalde tylko pod takim warunkiem, że było się zdolnym do pracy. Jeżeli pacjent nie był zdolny do pracy, jeżeli był obłożnie chory, był po prostu, miał demencję starczą, cokolwiek, co uniemożliwiało mu czynną pracę, to po prostu na jego karcie pojawiał się wielki plus, czyli znak, że jest przeznaczony do eutanazji. Wtedy trafiał na odpowiedni oddział, ponieważ były tam w szpitalu wyselekcjonowane oddziały, które zajmowały się właśnie eutanazją. To był oddział 9, 19, 6, 8 i 18. I tam już przeszkolony personel po prostu zajmował się tymi pacjentami, dając im rozpuszczone środki uspokajające, jak na przykład Luminal. I później taki pacjent był przeprowadzany do tak zwanego pokoju śmierci, czyli Todzimmer. I tam od pielęgniarek otrzymywał śmiertelny zastrzyk pod skórę z mieszaniny skopolaminy z morfiną w proporcjach 50-50. Zgon następował po kilku godzinach, po czym zjawiała się taka grupa pacjentów funkcyjnych zwana właśnie przez pracowników w Obrawalde Friedhof Kommando i zabierała po prostu te zwłoki na cmentarz, gdzie chowano je w masowych grobach. Także to było po prostu, to była taka zaplanowana, masowa, świetnie przemyślana zagłada pacjentów uważanych właśnie za bezużytecznych zjadaczy chleba.
Tu chciałbym jeszcze dodać dość istotną rzecz, bo powinno się pojawić pytanie, od kiedy w Obrawalde rozpoczęto mordować pacjentów. Mówiłem tutaj Państwu o tych 6 ośrodkach, które funkcjonowały do sierpnia i potem o tych 2, które w sposób utajniony. Obrawalde według różnego rodzaju badań zaczyna być miejscem zagłady od lata 1942 roku. Co na to wpływa? Oprócz oczywiście tej naczelnej i zawsze bardzo ważnej zasady czystości rasy, która nigdy nie została jakby tutaj nawet w okresie wojny odsunięta, istotne były również cele utilitarne. Od co najmniej końca 1941 roku Niemcy Zachodnie były coraz bardziej bombardowane przez aliantów. Kolonia, Hamburg, wiele innych miast zamieniało się w gruzy. Pojawiało się bardzo wielu rannych. Tych rannych trzeba było gdzieś skierować do jakichś szpitali. Szpitale były albo zniszczone, albo na przykład to były zakłady, szpitale psychiatryczne, gdzie byli chorzy psychicznie. Uznano, że oni nie mają za bardzo prawa do życia w momencie, kiedy taka sytuacja się dzieje, są jakby zbędną częścią narodu. No więc uznano, że w sposób jakiś taki właśnie oczywiście mocno utajniony trzeba akcję T4 przeprowadzać dalej, czy akcję eutanazji przeprowadzać dalej, ale gdzieś tam w jakichś ośrodkach, najlepiej na wschodzie, najlepiej gdzie nikt nie będzie wiedział, gdzie to się może wydarzyć. Także od lata 42 taka akcja eutanazji na terenie Obrzyc jest prowadzona. Oczywiście wcześniej również Obrawalde było miejscem, gdzie kierowano psychicznie chorych z głębi Niemiec. Z tym, że wtedy do lata 42 roku raczej szpital pełnił funkcję takiego jakby obozu przejściowego, taki niemiecki Durchlager trochę. Nie? Tutaj trafiają na jakiś czas, a potem dalej. I najczęściej, jeżeli trafiali do Meseritz do lata 42, to potem lądowali w Kościanie, albo w Dziekance, albo gdziekolwiek, albo w Wejherowie i tam byli ci ludzie mordowani. Uznano, że od 42, kiedy Grabowski został dyrektorem, kiedy skompletował sobie wierną załogę, nie tylko lekarzy, ale również i pielęgniarzy, po prostu Obrawalde przejmie funkcję obozu, czy miejsca, gdzie ci ludzie będą mordowani. I mniej więcej przyjazd tych transportów i sposób, jaki to się dokonywało, to już pani Katarzyna Państwu o tym opowiedziała. Nie wiem, na ile mamy czasu, na ile możemy się po prostu wgłębiać w te zagadnienia, ale przyjmuje się, że do końca stycznia 1945 roku, czyli do momentu, kiedy 29 stycznia 1945 roku do Obrawalde weszła Armia Czerwona, mogło zginąć do 10 tysięcy osób, chociaż w tych tak zwanych Sterbenbuch, czyli księgach zmarłych, gdzie skrupulatnie zapisywano te wszystkie ofiary, podaje się cyfrę 6991. Tyle jest po prostu zaewidencjonowanych. Ale w wyniku ciężkiej pracy, niedożywienia, innych przyczyn, według różnych szacunków Komisji Spraw Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze w 1967 roku uznano, że co najmniej jeszcze 3000 pacjentów trzeba byłoby tu doliczyć. Nie wszyscy pacjenci byli chowani na przyszpitalnym cmentarzu. Część zwłok była wywożona towarowymi pociągami do Frankfurtu nad Odrą, to jest około 80 km od Obrawalde w kierunku zachodnim i tam te zwłoki były palone, więc trudno cokolwiek tutaj dzisiaj na pewno o liczbie pomordowanych powiedzieć. Można jednak przyjąć, że to wskazanie 10 tysięcy jest w miarę bliskie prawdy. W tym momencie Obrawalde byłoby czwartym pod względem ilości zamordowanych osób na terenie byłej Rzeszy miejscem, w których po prostu te procesy się dokonywały i gdzieś tam mniej więcej o takiej cyfrze możemy mówić.
Dziękuję za ciekawą wypowiedź. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do finału, czy jak to się skończyło, jakie były tego konsekwencje, kiedy na te tereny wkroczyła Armia Czerwona. Może jeszcze tylko taka uwaga. Mianowicie chciano zwiększyć potencjał zakładu dla obłąkanych w Obrawalde i odnaleziono miejsce, gdzie przygotowywano się do, proszę Państwa, zbudowania krematorium. O ileż, że tak powiem, łatwiej pozbywać się byłoby ciał. Jeszcze jedna uwaga, bo wydaje mi się, że to może nie do końca tutaj wybrzmiało. Otóż to przeżycie w Obrawalde miało charakter, jeżeli kogoś zakwalifikowano jako wystarczająco silnego, żeby dalej pracować, to była tylko taka odroczona egzekucja, bo ten człowiek był po prostu wykańczany przez pracę. Prędzej czy później musiał umrzeć od ciężkiej pracy i niewystarczającego wyżywienia. To po prostu było tak obliczone. Proszę Państwa, o tym, kto był ofiarą akcji T4 i dokładnie zakładów Obrawalde już sporo wiemy, ale trzeba sobie chyba w tym momencie powiedzieć, że to nie byli tylko obywatele III Rzeszy. Czy możemy przybliżyć wielonarodowościową grupę ofiar, w tym również polską?
Oczywiście ginęli nie tylko Niemcy, ale przede wszystkim Niemcy. Wspomniana przeze mnie już Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze, która przez 3 lata analizowała to, co się działo w Obrawaldę i w 1967 roku opublikowała raport, wymienia osoby, które nie były obywatelami III Rzeszy. Ja pozwolę sobie tutaj Państwu szybciutko to przedstawić, to nie jest długa lista. Polaków zginęło 53, w tym 5 oficerów Wojska Polskiego, którzy byli w Oflagu w Oldenbergu. 96 obywateli Związku Radzieckiego, 4 Czechów, 5 Holendrów, 2 Francuzów, 2 Włochów, 2 Rumunów, Duńczyk, Belg, Hindus i obywatel Stanów Zjednoczonych. No, policzono, to jest jakieś 170 osób. Przy założeniu, że zginęło 10 tysięcy osób, można, posługując się matematyką, wyliczyć, że cudzoziemców zginęło 1,7%. Także relatywnie niedużo. Rację ma tutaj chyba były korespondent wojenny, taki znany bardzo radziecki korespondent wojenny Wasilii Grossman, który na tym terenie też przebywał. On określił szpital w Obrawaldę jako, że szpital Obrawaldę był w rzeczywistości narodową instytucją do likwidacji ludności niemieckiej. Także przede wszystkim ginęli tam Niemcy. Można założyć, że 98% osób, które tam zginęło, było narodowości niemieckiej.
Proszę Państwa, zbliżamy się do finału naszego spotkania. No i musi paść sakramentalne pytanie o sprawiedliwość dla ofiar Obrawaldy.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich na teren szpitala w Obrzycach nastąpiło właśnie jak gdyby wyzwolenie wielu pacjentów obrzyckich. Mówi o tym, że to było prawdziwe wyzwolenie, ponieważ gdyby nie Armia Czerwona, to oni po prostu by zginęli w tym zakładzie. Więc oddziały Armii Czerwonej, które tam wkroczyły, znalazły mnóstwo dowodów na to, że odbywało się na terenie szpitala ludobójstwo. Po pierwsze, że zastali około 1000 wychudzonych, wynędzniałych pacjentów. Część z nich w ogóle nie mogła się ruszać, bo była wycieńczona po prostu brakiem pożywienia. Ponadto Rosjanie znaleźli mnóstwo środków farmakologicznych, takich jak ampułki właśnie ze skopolaminą, z morfiną, leki służące do uśmiercania pacjentów. Cały ten właśnie aparat jak gdyby farmaceutyczny służący do mordowania ludzi. Oprócz tego Rosjanie zostali właśnie zamknięte na klucz oddziały i po wejściu do wewnątrz zauważyli, że istnieją coś takiego jak Todd Kammer, czyli po prostu sale, w których składowane były zwłoki pacjentów. I oni znaleźli właśnie te sale z tymi zwłokami, tudzież po wejściu do kostnicy szpitalnej również zauważyli mnóstwo ciał pacjentów. Rosjanie również doszli do tego, że przy szpitalnym cmentarzu znajdują się masowe groby i dokonali tam ekshumacji właśnie jednego z nich, napotykając przerażający widok ułożonych warstwami zwłok, po prostu jak gdyby to były kłody drewna składowane właśnie na tym cmentarzu. Ponadto udało się właśnie Rosjanom przesłuchać pozostały tam przy pacjentach jeszcze personel i również pacjentów i dowiedzieli się o różnych przerażających właśnie praktykach odbywających się w szpitalu, o masowej zagładzie. To dało im podstawy do tego, aby powołać komisję wojskową. I przed tą komisją zostali oskarżeni właśnie główny pielęgniarz Hermann Gulke i naczelna pielęgniarka, właściwie wtedy starszy felczer Amanda Ratajczak. Więc odbyła się rozprawa sądowa, bardzo szybka, zmuszono do zeznań właśnie Amandę Ratajczak. Ona po prostu przyznała się do tego, w jaki sposób personel szpitala działał, w jaki sposób mordował pacjentów. Po krótkim właściwie takim procesie w maju 1945 roku w kinie w Międzyrzeczu, które było po prostu po brzegi, wypełnione mieszkańcami Międzyrzecza, odczytano Amandzie Ratajczak i Hermanowi Gulke wyrok, który brzmiał śmierć, i ci skazani zostali po prostu wyprowadzeni na drogę z Międzyrzecza na Skwierzynę, tam rozstrzelani i pogrzebani na miejscowym cmentarzu żydowskim. Więc proces ten był krótki, dynamiczny i wyrok, który zapadł, był bardzo surowy, bo po prostu za ludobójstwo skazani ci, no po prostu ci ludzie zostali skazani na śmierć przez rozstrzelanie. Następnym takim procesem, który się odbył nad personelem właśnie szpitala w Bobrzycach, to był proces w Berlinie. Przed sądem stanęła lekarka dr Hilde Wernicke, która właśnie jest tutaj na zdjęciu, która została oskarżona właśnie o ludobójstwo i o podstępne mordowanie swoich własnych pacjentów. Razem z nią na ławie oskarżonych zasiadła jej naczelna pielęgniarka z oddziału, a zarazem przyjaciółka Helena Wieczorek. Obie one po prostu zostały skazane na śmierć za udowodnione im mordowanie pacjentów. Doktor Hilde Wernicke i Helena Wieczorek, to jest właśnie wyrok Sądu Krajowego w Berlinie, natomiast to jest obwieszczenie o wykonaniu kary śmierci na dr Hilde Wernicke i Helenę Wieczorek, które zostały skazane właśnie na śmierć poprzez ścięcie na gilotynie. To się stało w roku 1946. W 1946 zostały skazane, w 1947 roku został wykonany wyrok. Czyli mamy tutaj do czynienia z jak gdyby takim surowym wyrokiem i też dosyć szybkim i też bardzo sprawiedliwym. Natomiast jeżeli chodzi o późniejszy proces 14 pielęgniarek z Obrzyc, który odbył się w Monachium w 1965 roku, to tutaj jak gdyby doznaje jak gdyby ta ich wina doznaje takiego rozmycia, że to jest takie wszystko ambiwalentne, że one wykonywały rozkazy, one myślały, że takie jest prawo, przecież gdyby popełniały przestępstwo, to zabrałaby je policja, i adwokaci mieli też taką linię obrony, że drodzy Państwo, jeżeli profesorowie psychiatrii, tacy jak szanowany profesor Heide, dali się porwać tej ideologii eugenicznej, to co się dziwić prostym, zwykłym pielęgniarkom? One przecież kierowały się tym, co mówiły im autorytety medyczne, psychiatryczne. Więc czyn tych pielęgniarek zakwalifikowano jako zwykłe zabójstwo, a nie ludobójstwo. Przy czym w 1965 roku już właściwie to ich przestępstwo uległo przedawnieniu. Wszystkie one zostały jak gdyby nie były poddane karze. Jedna z nich, Berta Kozlowski, nie wytrzymała po prostu presji opinii publicznej i popełniła samobójstwo. Reszta sióstr po prostu nie poczuwała się do jakiejkolwiek winy i też społeczeństwo niemieckie jak gdyby nie żądało ich głów. Czyli widzimy różnicę między tymi procesami, które się odbyły w 1945 roku, w 1946 roku, a już zupełnie inaczej jest w 1965 roku.
Proszę Państwa, nie sposób nie zapytać o losy zbrodniczego dyrektora, Waltera Grabowskiego. Wiem, że różne wersje chodzą, mam nadzieję, że za chwilę poznamy tą najbardziej uprawdopodobnioną.
Więc, o ile można rozpocząć od więc, Walter Grabowski prawdopodobnie uniknął sprawiedliwości, gdyż po aresztowaniu został oddany w ręce francuskich władz okupacyjnych Berlina i prawdopodobnie uciekł z więzienia. Jest taka wersja, że on popełnił samobójstwo, wieszając się na swoich szelkach od spodni, ale nie ma na to dowodów i duże prawdopodobieństwo jest takie, że on zdołał po prostu umknąć sprawiedliwości, a mając naprawdę pokaźne dochody z rabowania pacjentów tych psychiatrycznych ze szpitala w Obrzycach, można przypuszczać, że miał naprawdę duże zasoby w złocie i inne rozmaite dobra, które pozwoliły mu może przekupić strażników, może po prostu w ten sposób się wymknąć. I jest taka wersja też, że on uniknął sprawiedliwości i żył sobie długo i szczęśliwie gdzieś w Ameryce Południowej.
W każdym razie żadne dokumenty jakieś nie potwierdzają jego śmierci, nie zachowały się, tak? Więc tutaj takie domniemania, które robi pani Katarzyna, są uprawnione. Musicie też państwo wiedzieć, że jeżeli te osoby, pacjenci byli zabijani, zanim zostały ich ciała potem pochowane na cmentarzu lub wysłane do krematorium we Frankfurcie, zabierano wszystkie kosztowności, oczywiście zabierano również złote zęby. Była odpowiednia pielęgniarka, która się tym zajmowała, zanosiła za każdym razem ten tak zwany uzysk dzienny do gabinetu dyrektora. Najprawdopodobniej było to tam na miejscu od razu przetapiane i kiedy Grabowski 29 stycznia rano, jeszcze przed wejściem Armii Czerwonej, uciekał bryczką na zachód, to oczywiście na pewno zabrał również te walory.
Proszę Państwa, no jakaś kwestia zostaje otwarta, ale ja bym w tej chwili chciał już opuścić to bardzo ponure miejsce, którym było Obrawalde i przenieść się do współczesnych Obrzyc. Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda upamiętnienie i współczesność Obrzyc.
Widzicie Państwo na zdjęciu jedno z upamiętnień ofiar. To jest taka instalacja, która się pojawiła w 2005 roku na miejscu jednego z masowych grobów. Tam jest napis, który mówi, że ofiarom eutanazji, czy ofiarom nazizmu w latach 42-45 jest symbolika nawiązująca do judaizmu, do prawosławia, krzyż łaciński, więc w ten sposób próbuje się uhonorować te ofiary, które tam są. One nie są oczywiście ekshumowane. W 1965 roku postawiono również na terenie szpitala kamień, prosty kamień z wykutym tekstem, że w tym miejscu zamordowano około 10 tysięcy osób. To jest po tych ustaleniach Komisji z Zielonej Góry. Tak wygląda to, jeżeli chodzi o stronę monumentalną, pomnikową. Jest również Izba Pamięci, o której pani Katarzyna parę słów powie.
Chciałabym dodać, że szpital psychiatryczny w Obrzycach nadal funkcjonuje, nadal leczą się tam pacjenci, natomiast można bez jakiegokolwiek problemu zwiedzać teren szpitala. Można również wejść do budynku administracji, gdzie znajduje się Izba Pamięci poświęcona akcji T4. I tam są bardzo ciekawe dokumenty z radzieckiego procesu Amandy Ratajczak i Hermana Gulke. Mnóstwo ciekawych fotografii, urny, różne ciekawe artefakty z czasów właśnie akcji T4 w Obrzycach. Można to wszystko obejrzeć. Teren szpitala jest naprawdę urokliwy i jeśli tam się po prostu pojedzie i zobaczy to na miejscu, to jak gdyby czuje się tego ducha, tych minionych wydarzeń i naprawdę można, patrząc na te stare budynki oczyma wyobraźni, zobaczyć właśnie te transporty ludzi, bądź też pomyśleć właśnie, jak to wyglądało logistycznie, jak wyglądała cała ta akcja w szpitalu.
No, chciałbym tu jeszcze dodać, że 12 lat temu pojawiła się idea, aby w jednym z pawilonów, konkretnie w dawnej kostnicy, zbudować małe muzeum. Zawsze to jest bardzo delikatna sprawa, bo trzeba pamiętać, że Obrzyce to jest dzisiaj dalej szpital dla psychicznie chorych. Więc eksponowanie tego, co było z chorymi psychicznie w czasie wojny, nie oddziaływałoby na pewnie dobrze na dzisiejszych chorych. Niemniej jednak koncepcja była. W 2010 roku była duża konferencja polsko-niemiecka, w której miałem okazję uczestniczyć i przygotowano nawet całe plany stworzenia tego muzeum. Ono głównie zakładało jakieś elektroniczne wersje opowiedzenia tego, co się tam działo, bo eksponatów jako takich jest w zasadzie niewiele. Trochę urn, trochę dokumentów, to jest wszystko. No i były nadzieje, że takie upamiętnienie w formie tego muzeum w tym niewielkim budyneczku kostnicy powstanie. Sprawa się niestety rozbiła o pieniądze. Strona niemiecka proponowała 85% kosztów powstania tego muzeum. Strona polska miała dać 15%. Niestety nie znaleziono tych środków. No, tajemnicą Poliszynela jest, że służba zdrowia w Polsce jest bardzo niedofinansowana i tu dyrekcja tego całego kompleksu prowadzonego przez marszałka województwa lubuskiego po prostu takich środków nie znalazła. Są również jeszcze inne opinie, ale myślę, że po prostu tych pieniędzy nie znaleziono, więc dalej pomysł jest, są plany, bo były przygotowane plany, jeżeli chodzi o to upamiętnienie, to małe muzeum, ale realizacji póki co na razie nie ma.
Cóż, przyszłość pokaże, co się stanie. My chcieliśmy Państwu przybliżyć tą bardzo smutną historię. Ja mam głęboką nadzieję, że w tej chwili już po prostu w zakładzie w Obrzycach ludzie potrzebujący tej pomocy mogą ją uzyskać już bez żadnego stygmatu, bez użytecznych pożeraczy chleba. Jakoś utkwiło mi to sformułowanie niestety w pamięci. Drodzy Państwo, nasze spotkania zawsze kończymy tym, że ja pytam naszych gości o to, co by polecili tym osobom, dla których to, co tutaj powiedzieliśmy, no jest jak gdyby tylko początkiem zaciekawienia tą tematyką, gdzie mogliby sięgnąć, poszukać bardziej wyczerpujących, bardziej głębszych informacji.
Myślę, że do pierwszej części tego naszego spotkania byłoby bardzo dobra książka Goetz Allego, to jest jeden z ciekawszych historyków niemieckich zajmujących się okresem III Rzeszy. Nam to wyszło bodajże chyba w 2008 jako Belastete. Tłumaczenie polskie już też się ukazało i sugeruję, abyście Państwo do tej książki dotarli, jeżeli Was ta tematyka interesuje. Myślę, że najbardziej komplementarnie jest to omówione na ten moment w tej pracy. I jeżeli chodzi o tylko i wyłącznie o Obrawaldę, niestety nie ma dobrych opracowań współczesnych. Ta książka, którą tutaj Państwu prezentuję, Józefa i Jerzego Radzickich, pochodzi z 1974 roku, czyli to już ładne 50 lat temu, kiedy ona została napisana. Do tej pory lepszej pracy nie ma. Jest bardzo rzetelnie napisana. Radziccy mieli dobre przygotowanie. Byli profesorami i prawnikami, ale i zarazem lekarzami. Zajmowali się prawem medycznym i na zlecenie między innymi sądów w Hamburgu czy w Berlinie, które przygotowywały procesy pod kątem zbrodniarzy okresu nazistowskiego, przygotowywali ekspertyzy i między innymi też wykorzystywali tą wiedzę w tej pracy. Także w moim odczuciu, nie tylko w moim, jest to najbardziej jak do tej pory sensowne kompendium i gdybyście Państwo chcieli coś więcej wiedzieć o samym procesie zabijania, o Obrawaldę, historycznej stronie tego wydarzenia, to ta książka myślę do tej pory nie ma sobie równych. To, co wychodziło, pojawiało się później, to najczęściej jakieś broszurowe opracowania powtarzające w skrócie to, co radziccy już po prostu napisali. Oczywiście książki w księgarniach Państwo nie kupicie, ale widziałem, że na stronach internetowych można ją gdzieś tam znaleźć i po prostu odkupić w taki sposób. Naprawdę dobra, sensowna praca, pozbawiona tej warstwy ideologicznej, po prostu zwykła, prosta, prawno-medyczna analiza i to stanowi o wartości tej książki.
Dziękuję. Pani Katarzyna?
Ostatnio ukazała się taka wstrząsająca książka Horsta Illingera, Spricht nicht darüber, historia pacjenta z Obrawalde, Fritza Niemanda, który został najpierw wysterylizowany w Hamburgu, natomiast potem z Hamburga, z jednego z zakładów psychiatrycznych, przewieziony do Obrzyc. I Horst Illinger opisuje jego historię. Fritz Niemand swoją relację zdał dopiero w 2013 roku, także jest to dosyć taka niedawna rzecz w porównaniu z pracą braci Radzickich. Więc to bym polecała na pewno. I bardzo ciekawa jest też, choć już naprawdę już dawna, praca Wiktora Lemiesza, Zbrodnia w Obrzycach, którą też można polecić komuś, kto chciałby się zapoznać z tym, co działo się w Obrzycach w czasach akcji T4.
Dziękuję bardzo. A pan doktor Wichert?
Znalazłem taką książkę, też obecnie czytam, Conroy Melvin, on się zajmuje, to jest żydowski historyk, zajmuje się historią Holokaustu, ale napisał też pracę o nazistowska eugenika, prekursorze, zastosowanie następstwa. To jest książka, którą można nabyć w księgarniach internetowych, jeszcze chyba wydana w zeszłym roku, także tutaj polecam. On traktuje eugenikę, no, to jest moim zdaniem trafne podejście, jako pseudonaukę, która była jednym z tutaj elementów dynamizujących później proces zagłady, czyli Holokaust.
Drodzy Państwo, dzisiaj mieliście Państwo okazję uczestniczyć w spotkaniu, w którym wzięli udział pani Katarzyna Sztuba-Frockowiak, pan dyrektor Andrzej Kirmiel i pan doktor Wojciech Wichert. Moderował Jarosław Palicki, Gorzowska Delegatura IPN. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do widzenia Państwu.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.